powiedzenie, że łatwiej się mówi, trudniej się robi. I nie potrzeba chyba za wiele czasu, żeby zorientować się, że to powiedzenie jest prawdziwe również w chrześcijańskim życiu. W zasadzie, gdybym miał stworzyć swoją własną wersję tego powiedzenia, to powiedziałbym, że łatwiej się robi studium biblijne, a trudniej się żyje. Każda wierząca osoba przekonuje się dosyć szybko, że naszym największym problemem chrześcijańskiego życia nie jest skąd mam wiedzieć, co robić, ale raczej jest, jak mam robić to, co wiem, że powinienem robić. Jak postępować w zgodzie z tym, co Bóg oczekuje ode mnie. Nie jesteśmy sami, nawet apostoł Paweł pisał, nie rozumiem własnych czynów, robię nie to, czego chcę, ale to, czego nienawidzę. I powodów, dla których tak często, tak trudno może być nam robić to, co powinniśmy robić, jest kilka. Czasami po prostu może nie zdajemy sobie sprawy w danym momencie z tego, co robimy. Uświadamiamy sobie dopiero po fakcie konsekwencje wypowiedzianych słów czy naszych zachowań. I zdajemy sobie sprawę, że były złe, krzywdzące, że to, co zrobiliśmy, było złe, krzywdzące. Czasami wiemy, co jest właściwe, ale grzech wydaje się taki kuszący. I grzech wydaje się taki fajny, dlatego że rzeczywiście jest w danej chwili taki fajny. To trochę tak jak z tortem czekoladowym, którego nie możemy sobie odmówić, bo w danej chwili okazuje się taki kuszący, ale po fakcie zastanawiamy się, no i po co ja to w zasadzie znowu jadłem. Ale czasami nie robimy tego, co właściwe, bo po prostu jest to takie trudne. Czasami powodem jest to, że tak jak Paweł, łapiemy się za głowę i mówimy, nie rozumiem własnych czynów, chciałbym to robić, ale po prostu brakuje mi samozaparcia, brakuje mi siły, żeby zrobić to, co słuszne. To właśnie w tym momencie wchodzimy na arenę codziennych zmagań i uświadamiamy sobie, że potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy pomocy w codziennym życiu. Potrzebujemy pomocy, by być wiernym Chrystusowi w tych małych sprawach i tych dużych. Pomocy w domu, gdy czasem brakuje nam zwyczajnej cierpliwości względem naszych bliskich. Kiedy jest często tona roboty i stres daje nam się już we znaki. Pomocy w samotności, gdy nikt nie patrzy i kusi nas, by zrobić coś, czego później będziemy żałowali. Czasami chcemy robić to, co słuszne, ale mamy wrażenie, że po prostu nas to przerasta. I rodzi się pytanie, jak pozostać wiernym Chrystusowi w tym, co małe i w tym, co duże, kiedy czasami jest to takie trudne. Pomocą okazuje się jeden z listów apostoła Pawła. Jest to ostatni z zachowanych nam listów, jakie napisał. Jednocześnie jest to jego najbardziej osobisty list. W zasadzie to można by go określić mianem listu jednego pastora do drugiego albo starszego pastora do młodszego. Bo Paweł, który w tym liście nazywa siebie apostołem i nauczycielem, pisze jednocześnie jako duchowy ojciec, a swoje słowa kieruje do Tymoteusza, którego nazywa swoim synem w wierze. Pisze, będąc w tym czasie w Rzymie, w areszcie. Co więcej, wie, że niedługo przyjdzie mu się rozstać z życiem. Dlatego, że pisze, ja jestem już złożony w ofierze, ale wybiła godzina mojego odejścia. I wiedząc, że niedługo przyjdzie mu się rozstać z życiem, pisząc do swojego duchowego syna Tymoteusza, główny cel, jaki mu przyświeca w pisaniu tego listu, to zachęcenie, umocnienie Tymoteusza. Z listu wynika, że Tymoteusz również nie ma łatwo. Jest w kościele w Efezie, gdzie znajdują się również fałszywi nauczyciele. Poza tym praca duszpasterska potrafi być trudna i zniechęcająca. Mało tego, wiele współpracowników Pawła odeszło od niego i Tymoteusz jest jednym z nielicznych, który pozostał przy nim. W tej sytuacji sam Tymoteusz, możemy odczuwać z listu, zadaje sobie pytanie, jak pozostać wiernym Chrystusowi w tym, co małe i w tym, co duże, kiedy jest to czasami takie trudne. I właśnie w tych okolicznościach Paweł nawołuje do Tymoteusza, co czytamy w jego drugim liście, w drugim rozdziale, na początku tego drugiego rozdziału. I pisze do Tymoteusza, swojego syna w wierze, Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Znoś trudy jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który powołał go do wojska. Kiedy przyjrzymy się słowom Pawła, zobaczymy, że w tych kilku zaledwie słowach Paweł kieruje do Tymoteusza zasadniczo trzy wezwania. Tym pierwszym wezwaniem jest zwyczajnie wzmacniaj się. Jeżeli chcesz pozostać wiernym Chrystusowi w tym, co małe i w tym, co duże, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Oczywisty wydźwięk tych słów to nie daj się, nie poddawaj się, nie pozwól sobie opaść sił. Obraz, którym posługuje się Paweł, to obraz atlety, sportowca, który ćwiczy z determinacją, odmawia sobie wszystkiego i przygotowuje się, żeby być w szczycie formy do rywalizacji. Ale o ile obraz jest zrozumiały, to możemy zadawać sobie pytanie, co tak naprawdę Paweł ma na myśli, mówiąc wzmacniaj się w łasce. To stwierdzenie może wydawać się niezrozumiałe, bo brzmi trochę tak, jak gdyby łaska była jakąś dyscypliną, w której można się rozwijać, ćwiczyć, jak skok w dal czy podnoszenie ciężarów. Wiemy, że nie o to chodzi. I stąd zastanawiamy się, co Paweł może mieć na myśli, mówiąc wzmacniaj się w łasce. Druga opcja, i to jest z pewnością to, co Pawłowi chodzi, jest to, że Paweł nie mówi o tym, w czym Tymoteusz ma się wzmacniać. Nie mówi tutaj o łasce jako o tym, w czym Tymoteusz ma się wzmacniać, ale raczej mówi o łasce jako o tym, w oparciu o co Tymoteusz ma się wzmacniać. A więc jest to obraz sportowca, który z właściwego źródła czerpie swoją motywację i czerpie swoją siłę do działania. Więcej światła rzucają na to słowa apostoła Pawła, który nieco wcześniej w tym samym liście pisze, on, czyli Bóg, w pierwszym rozdziale pisze, on nas zbawił i zaszczycił świętym powołaniem, nie kierował się naszymi czynami, lecz swoim planem i łaską daną nam w Chrystusie Jezusie już dawno przed wiekami. Paweł pisze, że Bóg jest tym, który nas zbawił, Bóg jest tym, który uwolnił nas od naszych grzechów, jednocześnie powołał nas w szczególny sposób świętym powołaniem, czyli do życia w oddzieleniu od wszystkiego, w oddzieleniu dla Boga, tylko dla Boga. Ale kluczowe jest to, z czym kontrastuje łaskę. Bo odpowiada na pytanie, pisząc Bóg nas zbawił, odpowiada na pytanie, czym kierował się Bóg robiąc to wszystko i pisze, kierował się swoim planem i łaską, a nie naszymi uczynkami. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju paradoks, bo kiedy Paweł w takim razie mówi wzmacniaj się łaską, która jest w Jezusie Chrystusie, na dobrą sprawę mówi wzmacniaj się, ćwicz się, czyli rób coś, wiedząc, że tak naprawdę nie musiałeś zrobić nic. Wiedząc, że jest ktoś, kto za ciebie zrobił wszystko, wykonał całą pracę. Co prawda nie jest to to samo, ale wiem, że sportowcy bardzo często posługują się taką techniką wizualizacji. Na przykład Michael Phelps pisze w swojej książce otwarcie o tym, że korzystał z wizualizacji treningu wyobrażeniowego już praktycznie od dziecka, praktycznie odkąd miał 12-13 lat. I jest przekonany, że o tym, kto zostanie mistrzem, decyduje tak naprawdę mentalność. Zdobył 22 medale olimpijskie, pobił 39 rekordów świata. Może mieć w tym jakąś rację, ale my jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż Michael Phelps, bo nie musimy sobie tylko wyobrażać, wizualizować, że coś osiągniemy, ale możemy polegać na tym, że jest ktoś, kto wszystko już osiągnął tak naprawdę za nas. Dlatego, żeby być wiernym Chrystusowi w tym, co małe i w tym, co duże, stój w łasce, opierając się na tym, że ty nie byłeś w stanie zrobić nic. Chrystus zrobił wszystko za ciebie. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy toczysz duchową walkę i wydaje ci się, że nie masz już siły się oprzeć, że nie masz siły wygrać, Przypomnij sobie na przykład słowa z pierwszego listu do Koryntian, że dotychczas nie spotkała nas próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby cię doświadczano ponad twoje siły. Kiedy usidlają cię twoje grzechy z przeszłości i myślisz, że nie jesteś w stanie się nim oprzeć, przypomnij sobie, że jeśli ktoś znalazł się w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, nastało nowe, a wszystko to jest z Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa. Albo kiedy wydaje ci się, że wszystko jest przeciwko tobie, jesteś już tylko sam. Przypomnij sobie, że On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Żeby pozostać wiernym Chrystusowi w tym, co małe i w tym, co duże, wspieraj się na łasce, której źródłem jest Jezus Chrystus. Drugie wezwanie, które apostoł Paweł kieruje do Tymoteusza, brzmi: przekaż dalej. Paweł pisze: to, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Polecenie to w sposób szczególny odnosi się do Tymoteusza jako duszpasterza w Efezie, jako osoby, która miała kontynuować misję Pawła, kiedy ten odejdzie. Paweł, który spodziewał się swojej bliskiej śmierci, chciał się upewnić, że to, czego nauczał, zostanie przekazane kolejnym pokoleniom. Ale w sposób ogólny polecenie to dotyczy też każdego z nas, bo choć nie każdy jest zobowiązany nauczać w Kościele, to każdy zobowiązany jest do tego, żeby trzymać się zdrowego nauczania i nie zatrzymywać go tylko dla siebie. Do czego też Paweł nawołuje zresztą Tymoteusza nieco wcześniej w swoim liście, w pierwszym rozdziale, pisząc: trzymaj się wzoru zdrowej nauki, którą ode mnie odebrałeś. Ogólnie więc to drugie polecenie w odniesieniu do każdego z nas, można by powiedzieć, że dotyczy pilnowania zdrowego nauczania. Pilnuj, trzymaj się zdrowego nauczania i nie zatrzymuj tylko dla siebie. Wiecie, nasze nabożeństwa trwają około 1,5 godziny. To mało tak naprawdę w skali tygodnia. 24 godziny w ciągu doby, pomnożone przez 7, 168 godzin w ciągu tygodnia. Kiedy pomyślę, że przeciętnie około 56 godzin w ciągu tygodnia śpimy, około 40 pracujemy, jeżeli nie więcej. Około 20 pewnie spędzamy przed telewizorem czy w internecie, jeżeli nie więcej. Oprócz tego jeszcze jemy, robimy zakupy, sprzątamy, myjemy się. 1,5 godziny w tygodniu spędzamy na nabożeństwie tutaj rano. To mało w skali tygodnia, który ma 168 godzin. A najciekawsze jest to, że z niedzieli na niedzielę te 1,5 godziny wykorzystujemy w pewien, ten sam konkretny sposób. I praktycznie połowę tego czasu zajmuje kazanie. Połowę tego czasu zajmuje nauczanie. Dlaczego? Bo tak bardzo potrzebujemy trzymać się zdrowego nauczania i nie zatrzymywać go dla siebie. To ma znaczenie. To ma znaczenie, czy znasz Boże obietnice i czy potrafisz w oparciu o nie umacniać się. To ma znaczenie, czy wiesz, na czym polega nadzieja, którą masz w Chrystusie i czy wiesz, co się z nią wiąże. To ma znaczenie, czy umiesz rozpoznać zdrowe nauczanie i w ślad za tym, czy umiesz rozpoznać też to niezdrowe, to niewłaściwe. To ma znaczenie, bo apostoł Paweł, pisząc w zasadzie swój testament, którym jest drugi list do Tymoteusza, jedną z rzeczy, na której skupia się najbardziej, to zdrowe nauczanie. I pisze do Tymoteusza: strzeż, pilnuj, przekaż. Ktoś kiedyś zauważył, że życie chrześcijańskie to raczej nie sprint, ale maraton. I choć zdrowe nauczanie, trzymanie się go i niezatrzymywanie dla siebie może wydawać się niepozorne w zestawieniu z górnolotnymi emocjami, to zawsze wygrywa na długi dystans. Przypomina mi się taka scena z filmu Most szpiegów. Lubię ten film, bo jest oparty na faktach, jest dobrze nakręcony, ma dobre wartości. I w filmie jest taka scena, w której adwokat James Donovan odwiedza swojego klienta Rudolfa w areszcie. Rudolf jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego. Rozmawiają, po czym ten adwokat Donovan staje zamyślony, zapada chwila ciszy. Stoi w takiej pewnej, mocnej pozie. I Rudolf patrzy na tego swojego adwokata, po czym w pewnym momencie mówi: gdy pan tak stoi, przypomina mi pan pewnego mężczyznę, który odwiedzał mój rodzinny dom. Ojciec mówił mi, żebym dobrze się mu przyglądał. Obserwowałem go, przyglądałem mu się za każdym razem i nigdy nie zrobił nic wyjątkowego. Ja przypominam go panu? Zapytał adwokat. Rudolf kontynuował dalej swoją historię. Powiedział: pewnego razu nasz dom zajęli partyzanci ze Straży Granicznej. Kilkudziesięciu. Zaczęli bić mojego ojca, moją mamę, tego przyjaciela mojego ojca. Byłem mały, byłem dzieckiem i obserwowałem go. Po każdym ciosie wstawał z podłogi. Zaczęli go bić mocniej, ale on nadal się podnosił. Chyba dlatego przestali ich bić i oszczędzili ich. Pamiętam, jak go nazwali. Stojący człowiek. Żeby pozostać wiernym Chrystusowi w tym, co małe i w tym, co duże, nie potrzeba często fanfarów, nie potrzeba nic nadzwyczajnego, jak tylko to, żeby trzymać się zdrowego nauczania i nie zatrzymywać tylko dla siebie. Trzecie wezwanie, które apostoł Paweł kieruje do Tymoteusza, brzmi: znoś trudy. Znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. I dwie obserwacje nasuwają się już w zasadzie na wstępie. Pierwszą jest to, że trudy albo niedole będą i będą trudne. Sam Jezus powiedział swoim uczniom: na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. W Dziejach Apostolskich czytamy, jak Paweł z Barnabą umacniają uczniów i mówią im, że musimy doświadczyć wielu trudności, żeby wejść do Królestwa Bożego. Trudy będą i będą nieraz trudne do zniesienia. Jakiś czas temu natrafiłem w internecie na taką fotografię, która przedstawiała kobietę niosącą na plecach taki ciężki głaz. W podartej koszuli, spodniach, wyglądającą na taką zmęczoną, przygniecioną. I podpis pod tym zdjęciem brzmiał: Bóg nie zdejmuje ciężarów, ale wzmacnia plecy. I myślę sobie, że w kontekście tego fragmentu jest w tym sporo prawdy. Drugą obserwacją jest to, że ma znaczenie to, jaką przyjmiesz postawę. Apostoł nawołuje: znoś trudy jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa, bo nikt, kto służy wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, kto powołał go do wojska. Wiecie, rozmawiałem z Pawłem od nas ze zboru, który służy wojsku i zresztą jest też studentem w szkole oficerskiej tutaj we Wrocławiu. Powiedział mi, że wcale to nie jest tak, że większość żołnierzy wie, po co tam jest i po co tam służy. Raczej większość z nich też nie jest tak, że nie wikłają się w sprawy tego życia, ale przeciwnie, pozwalają sobie na wiele, nie wiedzą, po co tam są, a są tam z reguły dlatego, że ich tatusiowie to oficerowie i w jakiś sposób dostali się dzięki temu do wojska. Ale wcale, można by powiedzieć, nie jest prawdą to, że każdy, kto służy w wojsku, unika spraw tego życia, żeby podobać się temu, kto powołał go do wojska. Ale jedno jest pewne i to, że Paweł stara się nakreślić pewną ogólną prawdę, zilustrować coś, pokazać. To, co próbuje pokazać, że to zmienia wiele, kiedy wiesz, po co i wiesz, komu służysz. Ma to znaczenie w tych małych sprawach i w tych dużych. Będąc na obozie w Palowicach właśnie z Pawłem, miałem okazję wysłuchać jego świadectwa, świadectwa nawrócenia, też świadectwa z życia o tym, jak doświadczył takiego poczucia, że jest powołany do służby w wojsku. Świadectwa tego, jak Bóg wzmacnia go, będąc wierzącą osobą w wojsku, gdzie często jest wiele przeciwności. I opowiadał na przykład o tym, że w szkole oficerskiej mają tak zwane rejony, gdzie każdy żołnierz ma przydzielony jakiś obszar, za który jest odpowiedzialny, żeby był zawsze wysprzątany, zawsze czysty. I później przełożeni dokładnie sprawdzają, jak się wywiązali z tej pracy. Paweł, wiedząc dokładnie, po co jest w wojsku, wiedząc, że Bóg powołał go, żeby być tam świadectwem, żeby być przykładem, Mówił, że zawsze starannie starał się wywiązywać z każdej pracy, nawet tej najmniejszej. I za każdym razem, kiedy jego przełożony znajdywał coś do poprawki w jego rejonie, Paweł zapamiętywał to, brał to sobie do serca i następnym razem zwracał na te miejsca szczególną uwagę. Przełożony zawsze tak naprawdę starał się do czegoś przyczepić, zawsze znajdował jakąś drobną rzecz, a to pajęczyna, a to papierek w śmietniku, ale w końcu musiał któregoś dnia przyznać, no podchorąży, teraz to już nie mam do czego się przyczepić. To ma znaczenie w tych małych sprawach i w tych dużych, kiedy wiesz, kto powołał cię do wojska i wiesz, po co tam jesteś. Ciekawym jest to, że choć może to nie być widoczne tak w naszych tłumaczeniach, to polecenie Pawła tutaj, jak i to w wersecie pierwszym, zaczyna się od tych samych słów. Są to słowa ty więc, pisze w pierwszym wersecie, ty więc wzmacniaj się w łasce. I tak samo w trzecim, ty więc znoś trudy. Nacisk tu jest położony na postawę Tymoteusza i naszą, w odróżnieniu do wszystkich innych, wszystkich pozostałych osób. Mówi, ty więc przyjmuj właściwą postawę. Ty więc nie skupiaj się na niczym innym jak na celu, który postawił przed tobą ten, który powołał cię do służby. Sama nasuwa mi się ilustracja innego wojskowego, Desmonda Dosa, o którym zresztą niedawno nakręcono film. Bo był to wierzący człowiek, który w czasie I wojny światowej postanowił, że chce służyć, chce stanąć w obronie swojego kraju, ale jako wierzący człowiek też odmówił brania do ręki broni. Dlatego szkoląc się, chciał być medykiem, ale jako, że w ogóle nie chciał dotykać broni, to spotkał się z dużym niezrozumieniem, szydzeniem, nawet pobito go w wojsku. Ci sami żołnierze, z którymi później służył, byli tymi, którzy pobili go, kiedy jeszcze szkolili się i szykowali się do walki. Ale wyróżnił się w szczególny sposób na polu bitwy. Podczas bitwy pod Okinawą, w miejscu, gdzie poległo mnóstwo żołnierzy, sam jeden uratował 75 mężczyzn, spuszczając ich do bezpieczeństwa. I tych samych kolegów, którzy wcześniej go bili, był w stanie uratować dzięki temu, że wiedział, po co tam jest i wiedział, komu służy. To, co pozwoliło mu znaleźć siły, to świadomość tego, że to Bóg jest tym, który powołał go, postawił go na tym miejscu. Człowiek żyje dzisiaj, nawet miałem okazję oglądać taki krótki wywiad z nim, gdzie przywoływał tamten moment, kiedy raz po razie wyciągał tych swoich kolegów i ratował. I mówił, że w tamtej chwili tak naprawdę towarzyszyła mu tylko jedna modlitwa na ustach. Za każdym razem to było, Panie, proszę, pozwól mi uratować jeszcze tylko jednego. Uratował 75 mężczyzn. Żeby pozostać wiernym Chrystusowi w tym, co małe i w tym, co duże, skup swoją uwagę na tym, który powołał cię do służby, na Chrystusie. Dlatego nas zachęcam i zachęcam nas, żebyśmy słowami apostoła Pawła mogli powiedzieć, tak jak pisze do Tymoteusza pod koniec swojego listu. Toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. Ale nie tylko mnie. Da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. Amen.